witam serdecznie w środę kolejną i otworzymy pierwszą Księgę Królewską, 17 rozdział i będziemy czytali od wiersza 8. Pierwsza Księga Królewska, 17 rozdział, od 8 wiersza. Wtedy doszło go takie słowo Pana. Doszło Eliasza oczywiście, o którym między innymi jest ta historia. Wstań, idź do Sarepty, która należy do Sydonu i zamieszkaj tam. Oto nakazałem pewnej tamtejszej wdowie, aby cię żywiła. Wstał więc i poszedł do Sarepty, a gdy wchodził do bramy miasta, oto pewna wdowa zbierała tam drwa. Odezwał się więc do niej tymi słowy: przynieś mi nieco wody w naczyniu, abym się napił. A gdy ona szła, aby nabrać, zawołał jeszcze za nią: przynieś mi też, proszę, kawałek chleba. Lecz ona odpowiedziała: jako żyje Pan Bóg twój, że nie mam nic upieczonego, a tylko garść mąki w dzbanie i odrobinę oliwy w bańce. Oto właśnie zbieram trochę drwa, potem pójdę i przyrządzę to dla siebie i dla mojego syna, a gdy to zjemy, to chyba umrzemy. Lecz Eliasz rzekł do niej: nie bój się, idź i zrób jak powiadasz. Lecz najpierw przyrządź mi z tego mały placek i przynieś mi go dla siebie zaś i syna swojego przyrządzisz później. Gdyż tak mówi Pan Bóg Izraela: mąka w garncu nie wyczerpie się, oliwy w bańce nie zabraknie, aż do dnia, gdy Pan spuści deszcz na ziemię. Poszła więc i postąpiła według słowa Eliasza i mieli co jeść, ona i on i jej rodzina dzień w dzień. Mąka w garnku nie wyczerpała się, oliwy w bańce nie zabrakło według słowa Pana, które wypowiedział przez Eliasza. Po tych wydarzeniach zachorował syn tej niewiasty, właścicielki domu, a tak się wzmogła jego choroba, że przestał oddychać. Wtedy ona rzekła do Eliasza: cóż ja mam z tobą, mężu Boży? Przyszedłeś do mnie po to, aby przywieźć na pamięć mój grzech i przyprawić o życie mojego syna. Lecz Eliasz rzekł: daj mi twego syna. Potem wziął go z jej łona i wyniósł do izdebki na poddaszu, gdzie mieszkał, i położył go na swoim łóżku. Następnie zawołał do Pana tak: Panie Boże mój, czy także na tę wdowę, u której jestem gościem, chcesz sprowadzić nieszczęście, pozbawiając życia jej syna? Potem wyciągnął się trzy razy nad dzieckiem i zawołał do Pana tak: Panie Boże mój, przywróć proszę życie temu dziecku. I wysłuchał Pan prośby Eliasza i wróciła dusza tego dziecka do niego i ożyło. Eliasz wziął dziecię, zaniósł je z poddasza na dół i oddał je jego matce, mówiąc: patrz, syn twój żyje. Wtedy rzekła kobieta do Eliasza: teraz poznałam, że jesteś mężem Bożym i że słowo Pana naprawdę jest w ustach twoich. Mamy tutaj opisaną historię, w której w 20 i 21 wierszu czytamy, że Eliasz się modlił. I zobaczmy, jakie były okoliczności tej modlitwy, bo tak jak naszym celem jest tutaj w środę, kiedy się dzielę Bożym Słowem, chcemy się czegoś nauczyć z tych sytuacji, kiedy ktoś się do Boga modlił o coś. Modlił się Eliasz, tak, Boży mąż, ktoś, kto był Bożym sługą, kto żył z Bogiem, kto wykonywał Boże dzieło. Mówiąc językiem Nowego Testamentu, był Bożym dzieckiem, tak, był osobą nawróconą. I modlił się, prosząc o Bożą łaskę dla tej kobiety, czy konkretnie dla syna tej kobiety, ale tak naprawdę chodziło o tą kobietę, tak, bo syn umarł, żeby Bóg okazał łaskę tej kobiecie, u której Eliasz się zatrzymał, i przywrócił życie jej synowi. I była to taka trochę specyficzna sytuacja, ponieważ ze słów tej kobiety, które czytamy w 18 wierszu, wynika, że śmierć tego syna, czy ona tak to odbierała, tak, że śmierć tego syna była konsekwencją jakichś jej grzechów. Nie mamy pojęcia, o co chodziło. Wiemy, że była wdową, wiemy, że miała syna. Natomiast jej wypowiedź jest dość jednoznaczna tutaj w 18 wierszu. Przyszedłeś do mnie po to, aby przywieść na pamięć mój grzech i przyprawić o życie mojego syna. Czyli odbiór z jej strony sytuacji był taki, że ta obecność Bożego męża, obecność kogoś świętego, tak, kogoś, kto żył z Bogiem, przypomniała Bogu w jakiś sposób, tak, uzmysłowiła Bogu, że coś tu jest nie w porządku, że są jeszcze, muszą być jeszcze jakieś konsekwencje tego, co ona kiedyś tam zrobiła. I ta śmierć tego dziecka będzie taką konsekwencją. Możliwe, że ona żyła cały czas w tym, w takim trybie, tak? Że ten grzech gdzieś tam, jakiś grzech na niej ciążył i ona żyjąc tym synem cały czas miała tą świadomość, że no, kiedyś to ją dopadnie. To nawet kiedy ona spotkała się z Eliaszem, kiedy on prosił ją o wodę, potem o coś do jedzenia, to w 12 wierszu mówi pod koniec, oto właśnie zbieram trochę drwa, potem pójdę, przyrządzę to dla siebie i dla mojego syna, a gdy to zjemy, to chyba umrzemy. Tak? Czyli no, wiadomo, sytuacja była jaka była, panował głód na ziemi, nie było deszczu, więc no, w tamtych czasach tak po prostu było. Jeśli ktoś nie miał co jeść, to umierał. Nie tak jak teraz. Tak? W naszych kręgach, w naszym kraju no, ludzie nie umierają z głodu. Wtedy po prostu umierali. Ale wydaje się, że ona cały czas tak jakby miała gdzieś tam tą świadomość, że popełniła jakiś grzech, ewidentnie była to jakaś sprawa stara, zamknięta, ale gdzieś te konsekwencje tego grzechu po prostu ją nękały. I kiedy syn zachorował i umarł, jej diagnoza, czy jej spojrzenie i odbiór tego był jednoznaczny. Bóg upomniał się o jakieś grzechy i po prostu spotkała ją konsekwencja tego grzechu, który popełniła. Co ciekawe, wydaje się, że rzeczywiście tak było, ponieważ Eliasz nie zaprzeczył nigdzie tej jej interpretacji. Nie powiedział i słuchaj, nie, no to wiesz, no, no tak się zdarza, to wcale nie musi mieć związku z tym grzechem. Wręcz przeciwnie, w 20 wierszu w tej swojej modlitwie powiedział, czy także na tę wdowę, u której jestem gościem, chcesz sprowadzić nieszczęście, pozbawiając życia jej syna? Wrażenie jest takie, wiecie, Eliasz, on żył w takich czasach, on wszędzie widział konsekwencje grzechu, tak? Bo on żył w takich czasach. Izrael odchodził od Boga, jak tylko się dało i cały czas ponosił tego konsekwencje. Cała ta susza, ten głód, to była jedna wielka konsekwencja grzechu narodu izraelskiego. Bóg to zapowiedział w poprzednich wierszach od początku 17 rozdziału, o tym czytamy, że po prostu było to zapowiedziana kara ze strony Boga przez Eliasza zresztą, z powodu tych rządów Achaba i w ogóle ogólnej bezbożności, która była w Izraelu. I Eliasz cały czas, dzień w dzień to widział. Widział, że naród grzeszy i że spotykają go konsekwencje tego grzechu. I można sobie wyobrazić, że był po prostu taki zmęczony już, tak, tym. No to jest naturalna rzecz. Człowiek grzeszy i spotykają go konsekwencje tego grzechu. Ale on to widział cały czas, cały czas, cały czas. Teraz przyszedł tutaj do tej kobiety. Wszystko było zaaranżowane przez Boga, tak? Ona okazała mu serce, okazała wiarę w jego słowa, które wypowiedział, bo kiedy poprosił o ten kawałek chleba, ona mówi, mamy tylko dla siebie i dla syna, on mówi, nie szkodzi, mówi, zrób to dla mnie, a będziesz miała wszystkiego pod dostatkiem. Nie musiała w to uwierzyć. Mogła powiedzieć, aha, gadaj zdrów, tak? Przyszedł jakiś nieznany z innego kraju w ogóle, ale jednak okazała wiarę, jednak uwierzyła jego słowu, okazała mu serce, zaryzykowała, można powiedzieć. I teraz Eliasz widzi matko. No i teraz ona znowu, tak? Ona też, prawda? No, no była grzeszna, wszyscy byli grzeszni. Boże, czy także na nią to nieszczęście musi przyjść? Boże, zlituj się nad konsekwencjami grzechu tej kobiety. Podsumowując, Eliasz modlił się o to, żeby Bóg okazał łaskę nad tym, co było konsekwencją grzechu w życiu tej kobiety. Coś było nie tak. Coś tam musiało zostać po prostu w jej życiu jeszcze wyprostowane. Gdzieś tam wcześniej może zostało już wyprostowane, ale gdzieś jakieś konsekwencje tego były. I prosi Eliasz Boga o łaskę, aby Bóg okazał łaskę nad konsekwencjami tego, co gdzieś tam najprawdopodobniej było w życiu tej kobiety. Żeby usunął to nieszczęście, tak? W 21 wierszu widzimy, że on tak bardzo emocjonalnie do tego podszedł. Panie Boże mój, przywróć proszę życie temu dziecku. Często, kiedy mówimy o tych kwestiach grzech, konsekwencja, to czynimy tutaj takie wyraźne rozgraniczenie i dobrze, bo jest rozgraniczenie. Tak? Grzech to jest coś, co popełniamy przeciwko Bogu. Konsekwencje tego grzechu to jest coś, co jest skutkiem naszego wystąpienia przeciwko Bogu. I o ile Boże Słowo nam mówi, że Bóg zawsze jest gotów przebaczyć grzech, jeżeli ktoś przychodzi do Boga i prosi o przebaczenie grzechu, o tyle wiemy, też z Bożego Słowa, że konsekwencje grzechu to już jest zupełnie inna sprawa. Przebaczenie grzechu przez Boga nie oznacza automatycznie usunięcia konsekwencji tego grzechu. Mamy to jasno, wyraźnie pokazane w Biblii i na przykładach Bóg o tym mówi. Takim jednym z dobrych przykładów też ze Starego Testamentu, z tych królewskich czasów, jest przykład Dawida. Pamiętamy, kiedy zgrzeszył z Batszebą i przyszedł do niego prorok, uzmysłowił mu to, co on uczynił i czytamy, że prorok powiedział: Pan przebaczył ci twój grzech, tak? Nie umrzesz, ale dziecko umrze. I chociaż Dawid prosił Boga i pościł, błagał, to jednak to dziecko umarło. Więc konsekwencje grzechu to jest oddzielna sprawa od samego grzechu. Oddzielna nie w sensie w ogóle oddzielna, no bo one są konsekwencją, więc są połączone, tak? Natomiast grzech Bóg zawsze przebaczy temu, kto szczerze przychodzi do Boga i prosi o przebaczenie grzechu. Bóg jest Bogiem, który jest miłosierny, łaskawy i przebacza. Natomiast odnośnie konsekwencji grzechu sprawa wygląda różnie. Czasami Bóg może przebaczyć, czasami Bóg może je zmienić, czasami nie. I wtedy człowiek po prostu z tymi konsekwencjami musi do końca swojego życia się zmagać. I wiemy, że wielu mężów Bożych miało problemy z różnego rodzaju konsekwencjami, które były bezpośrednio skutkiem jakiegoś grzechu. Czasami o tym nie wiemy, czasami wiemy. Sam Mojżesz, tak, przez to, że tą skałę uderzył, pamiętacie, zamiast przemówić do niej, Bóg powiedział mu: nie wejdziesz do ziemi. I nie wszedł. Konsekwencja, chociaż prosił Boga o to, żeby Bóg dał mu, pozwolił mu wejść, ale konsekwencja tego grzechu była nienaruszalna. Z drugiej strony mamy taką historię jak ta, gdzie widzimy, zresztą to widzimy we wszystkich historiach, że możemy zawsze prosić Boga o to, żeby złagodził albo usunął konsekwencje grzechu. Nigdzie Bóg nie powiedział, że to jest coś, co jest złe. To jest jasne. Nawet jeżeli, tak jak w przypadku Dawida czy Mojżesza, Bóg odpowiedział negatywnie na tą prośbę, nigdzie nie skarcił ich za to, że prosili. No czasami, jeżeli prosili za długo, tak jak Mojżesz to powiedział, no już wystarczy. Ale nigdzie nie było, że to jest coś złego. Więc zawsze możemy zwrócić się do Boga, prosić o łaskę, bo to zawsze jest łaska, tak? Prosić Boga o łaskę, aby zmienił konsekwencje grzechu czy jakiegoś naszego złego postępowania, które nam w życiu ciążą. I Bóg do takiej modlitwy zawsze się jakoś odniesie. A są też sytuacje, takie jak ta, kiedy widzimy, że Bóg te konsekwencje zmienia. Że Bóg okazuje łaskę i zmienia konsekwencje, tak jak tutaj uczynił to w przypadku tej kobiety. Bóg okazał jej łaskę. Czytamy w 22 wierszu, czytaliśmy, że wysłuchał Pan prośby Eliasza i wróciła dusza tego dziecka do niego i ożyło. Ono było martwe. Było to konsekwencją, przynajmniej w odbiorze tej kobiety, było to wyraźną konsekwencją jakichś jej grzechów. Ale była prośba do Boga, było błaganie do Boga, Bóg je wysłuchał i te konsekwencje zostały cofnięte. Ale widzimy, więc wiemy, że możemy się modlić, ale widzimy tutaj bardzo ważną rzecz. Ta modlitwa Eliasza, cały ten incydent ze śmiercią tego syna, to nie było jakieś oderwane wydarzenie. To była część całego Bożego planu, Bożego działania z Eliaszem i z tą wdową, która tam była. I wiemy, że to było z jakiegoś powodu, chociaż tutaj do końca trudno powiedzieć, jeśli chodzi o szczegóły, ale z jakiegoś powodu był to ważny element Bożego działania w tym okresie czasu. Wiemy to chociażby stąd, że w Ewangelii Łukasza mamy zapisane, iż Pan Jezus odniósł się do tej sytuacji i powiedział, że wiele było wdów. Pamiętacie tą wypowiedź tam w synagodze, kiedy Pan Jezus powiedział, to jest Ewangelia Łukasza, 4 rozdział. Pan Jezus przemawiając w synagodze powiedział, wiele było wdów w Izraelu w czasach, kiedy nie było deszczu za proroka Eliasza, a tylko do wdowy tam w tej Sarepcie został posłany. Tam jeszcze Naaman jest przywołany jako przykład, że wielu było trędowatych w tych czasach, a tylko do Naamana, który był poganinem, Bóg zadziałał w jego życiu. Więc Bóg miał plan co do tej wdowy. Ona miała wykonać jakieś zadanie. Przynajmniej miała być przykładem, którego użył Pan Jezus, pokazując, że Boże działanie sięga dalej niż tylko jeśli chodzi o Izraela. Że Boże świadectwo ma sięgnąć dalej do innych narodów. Więc Bóg miał plan, w którym ta jej postawa i ta modlitwa Eliasza jakąś rolę odgrywały. Bóg miał plan, żeby ten Eliasz tam trafił. Widzimy to też z tych wierszy, które czytaliśmy na początku tutaj. W 9 wierszu Bóg powiedział do niego, wstań, idź do Sarepty, która należy do Sydonu i zamieszkaj tam. Oto nakazałem pewnej tamtejszej wdowie, aby cię żywiła. Bóg przygotował całą tą scenę, cały ten układ, całą tą sytuację, łącznie ze śmiercią tego dziecka, żeby wykonać jakiś swój plan. I pod koniec tej historii czytamy, jakie były rezultaty tego planu. Tak? W 24 wierszu czytamy, po tym jak ten syn ożył, że ta kobieta rzekła do Eliasza, teraz poznałam, że jesteś mężem Bożym i słowo Pana naprawdę jest w ustach Twoich. Mówiąc nowotestamentowym językiem, ona uwierzyła w prawdziwego Boga. Uwierzyła w to, że Eliasz zwiastuje i jest prorokiem prawdziwego Boga, który ma moc. Ożywić kogoś to było naprawdę coś w każdych czasach. To był wielki cud. I Bogu chwała została oddana i pojawiła się taka prawdziwa wiara tej kobiety, nie tylko w to, co mówił Eliasz. Widzimy ze wcześniejszych sytuacji, że ona i tak wierzyła mu. Ale teraz mówi, teraz poznałam, że jesteś mężem Bożym i słowo Pana naprawdę jest w ustach Twoich. Można odczytać to jako taka prawdziwa, głęboka, rzeczywista wiara, że to jest prawdziwy Bóg. Ale chodzi tu o to, słuchajcie, że Bóg wysłuchał tej modlitwy i usunął te konsekwencje, bo miał w tym jakiś cel, bo miał jakiś plan. W tym najbliższym kontekście tym planem było to, żeby ta wdowa uwierzyła, żeby oddała cześć i chwałę prawdziwemu Bogu, żeby może potem została tam w tym rejonie, pogańskim rejonie, z jakimś świadectwem działania prawdziwego Boga w Izraelu. W szerszym kontekście, żeby stała się przykładem, którego użył Pan Jezus. Był w tym plan. I ta odpowiedź Boga, ta pozytywna odpowiedź Boga na modlitwę była częścią Bożego planu. Wiecie, kiedy Bóg odpowiada pozytywnie na nasze prośby odnośnie konsekwencji naszych grzechów, to nie jest tylko po to, żebyśmy się po prostu lepiej poczuli. To nie jest tak, że oj, dobra, jęczy, prosi, no to już niech ma tą ulgę, to już niech mu będzie lepiej. Tak, nam jest lepiej. Zawsze, kiedy Bóg pozytywnie odpowiada na nasze prośby, jest nam lepiej. Ale to nie tylko o to chodzi. Ta odpowiedź, pozytywna odpowiedź, musi się wpasowywać w Boży plan. Musi być jakiś cel tego. Jestem pewien, że ta kobieta mówiła innym ludziom po tym, co się stało. Że ona była świadectwem tego, co Bóg w jej życiu uczynił. Więc jeżeli się modlimy do Boga, zresztą prawda jest taka, że to się odnosi do każdej modlitwy, która zawiera prośbę, to musimy zawsze o tym pamiętać, że Bóg wysłuchuje naszych próśb, daje nam to, czego o co go prosimy, ale ma zawsze w tym jakiś cel. Zawsze w tym jest jakiś sens. Dobrze jest sobie zadać pytanie, kiedy się modlimy, a dlaczego Bóg miałby pozytywnie wysłuchać mojej prośby? Dlaczego? Dlaczego Bóg miałby odpowiedzieć pozytywnie na moją prośbę? Tak jak i w tej sytuacji. Coś zrobiłem źle, zgrzeszyłem, spotkały mnie jakieś konsekwencje. Proszę Boga, bo mogę, żeby te konsekwencje usunął, ale dlaczego miałby to zrobić? Czy tylko dlatego, żeby było mi po prostu lżej? Żeby mi się łatwiej żyło? Czy może powinienem mieć świadomość, że jeśli Bóg to zrobi, to ma w tym jakiś cel? To jest w tym jakiś sens? To coś to w moim życiu powinno zmienić. Tak jak w życiu tej kobiety. Jej życie na pewno nie wyglądało tak, jak przed tym wydarzeniem. Przede wszystkim jestem pewien, że to wydarzenie zmieniło jej spojrzenie na ten przeszły jej grzech jakiś, tak? Skoro był ten grzech, skoro spotkały ją konsekwencje i oto teraz Bóg usuwa te konsekwencje, to może rzeczywiście ten grzech już mi przebaczył, tak? Może ta sprawa została zamknięta. Trudno było o lepszy znak niż to, że ta sprawa została zamknięta. Więc mogła teraz żyć inaczej. Wiedzieć, że jest prawdziwy Bóg, żyć bez ciężaru konsekwencji swoich przeszłych grzechów. To wszystko był Boży plan. Więc jeżeli modlisz się do Boga, albo będziesz modlił się do Boga o to, aby zmienił konsekwencje w twoim życiu czegoś, co ewidentnie jest wynikiem twoich grzechów, to pamiętaj, że to wszystko musi grać z Bożym planem. W tym wszystkim musi być sens. Możesz go nie widzieć w danej chwili. Możesz w danym momencie nie wiedzieć, jaki to jest sens. Ale gdzieś ta myśl w modlitwie powinna być obecna. Powinieneś prosić, Boże, widzę, że zgrzeszyłem. Wiem, że to, co się dzieje, jest konsekwencją mojego grzechu. Ale proszę Cię o Twoją łaskę, tak? Zmień to, ulżyj w tym. Ale wiem, że jeśli to zrobisz, to gdzieś tam Ty będziesz miał w tym swój plan. I daj mi ten plan zobaczyć i daj mi ten plan zrealizować. Żeby ta Twoja pozytywna odpowiedź w tej mojej prośbie nie była po prostu na darmo. Jeśli coś się wydarzyło, co było skutkiem czegoś w moim życiu i potem Bóg to zmienia, to musi być w tym jakiś cel, że coś w moim życiu powinno się zmienić. Że jakaś zmiana w moim życiu powinna zajść. I daj mi, Boże, zrozumieć tą zmianę, zrozumieć, na czym polega ma ta zmiana, co ma się zmienić i zrealizować to. I tak jak powiedziałem, każda modlitwa nasza, kiedy prosimy Boga o coś, powinna taki element zawierać. Bo pamiętajmy, że żadne wydarzenie w naszym życiu nie jest oderwane od całościowego Bożego planu, jaki Bóg ma dla twojego życia. Wszystko, co się dzieje w twoim życiu, to jest cały Boży plan. To, co cię spotyka, to, co czynisz, co Bóg pozwoli, aby cię spotykało, to jest wszystko Boży plan dla twojego życia. Nic się nie dzieje w oderwaniu od tego. Więc kiedy rozmawiamy z Bogiem o tym, co przeżywamy, co chcielibyśmy, żeby się zmieniło, o okolicznościach, które chcielibyśmy, żeby się zmieniły w naszym życiu, powinniśmy zawsze mieć ten element gdzieś tam obecny. A dlaczego Bóg miałby to zrobić? Czy tylko dlatego, żeby mi po prostu było lepiej? Nie, nigdy tylko dlatego. Zawsze gdzieś to gra w jakimś całym Bożym planie. I o tym powinniśmy pamiętać i mieć tego świadomość, kiedy prosimy Boga o zmianę w naszym życiu. Amen.